Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wielce czcigodny księże proboszczu, dostojni państwo posłowie, kochani i czcigodni przyjaciele Radia Maryja, moi bracia kapłani, bardzo szanowny panie generale, czcigodny ojcze Piotrze, kochana Radio Maryja, rodzino Radia Maryja. Z ogromną radością uczestniczę w tej dzisiejszej pięknej uroczystości, która zgromadziła rodzinę Radia Maryja, przyjaciół tych mediów, które od lat walczą o prawdę, walczą o moralność chrześcijańską. W dzisiejszej Ewangelii przed chwilą słyszeliśmy o tym, jak apostołowie w czasie burzy lękali się, że utoną. I Chrystus im powiedział, nie lękajcie się, ja jestem z wami. To samo możemy dzisiaj powiedzieć my, zatroskani o los naszej ojczyzny, o los naszej wiary katolickiej w Polsce, w Europie i na świecie. Bo przeżywamy ciężko burzę, niesłychane ataki trwające od wielu lat. Ataki prowadzone przez określone światowe elity wrogie chrześcijaństwu, chcące ludziom odebrać wiarę i moralność chrześcijańską, by nimi bezwzględnie władać, by narzucić dotychczasowym chrześcijanom swoje wartości, które są antywartościami. Siły, które usiłują podporządkować sobie społeczeństwa z cywilizacji euroatlantyckiej. Jak to mówił wybitny socjolog, laureat Nagrody Nobla Peter Berger, czynią to w ten sposób, by przede wszystkim opanować parlamenty, bo one ustanawiają prawo i przy pomocy prawa można wszystko zmienić. Opanowują uniwersytety, bo uniwersytety kształcą inteligencję, która wpływa zdecydowanie na świadomość społeczeństw. Opanowują przede wszystkim media, które są dosłownie bronią ciężko w walce z wartościami chrześcijańskimi i opanowują rozrywkę, bo przy pomocy rozrywki, czasami nędznej, głupkowatej, można trafić do ludzi bardzo młodych i nieuświadomionych. I to się dzieje na naszych oczach. To trwa. I w tej zaciętej walce z tą nową ideologią zła, jak to nazywał Jan Paweł II, jak to wielokrotnie mówił Benedykt XVI, mówiąc o terroryzmie relatywizmu we współczesnym świecie. W tej walce my mamy jedną broń. Mamy Chrystusa. Mamy Jego Matkę Najświętszą. Mamy modlitwę. Ale także i dzięki Bogu, dzięki opatrzności, mamy także katolickie media. Mamy Radio Maryja. Mamy telewizję Trwam. Mamy szkołę, która przygotowuje młodych ludzi do pracy w mediach. Mamy wspaniałych redaktorów, całkowicie oddanych sprawie. Na czele ich jest charyzmatyczny, bez żadnej wątpliwości, charyzmatyczny człowiek, ojciec dr Rydzyk. I w tym momencie, kiedy zgromadziliśmy się tutaj, na tej pięknej uroczystości, w czasie tej mszy świętej i nie tylko, módlmy się gorąco, z całego serca, by ojciec Rydzyk, by księża redaktorzy i wszyscy inni, którzy z nimi współpracują, wytrzymali ten napór burzy, by się nie poddawali, mimo że są biczowani, kamienowani oszczerstwami, zarzutami od lat, mimo że są okładani bez przerwy karami finansowymi, bo stosowana jest w stosunku do nich ta metoda, którą my starsi kapłani pamiętamy z czasów komunistycznych. Gdy brakowało komunistom metod, jak zniszczyć jakiegoś człowieka, który miał prywatne przedsiębiorstwo, jak zniszczyć kapłana, wtedy przychodziły im w sukurs kary finansowe, kolegia, podatki, którymi gnębiono, męczono, poniewierano. I to samo dzisiaj niestety ma miejsce w stosunku do Radia Maryja, do telewizji Trwam, do Szkoły Mediów Katolickich w Toruniu. Módlmy się z całego serca, by wytrwali. I pamiętajmy o tym, że Chrystus jest z nami. Przyszedł na świat ponad 2000 lat temu. Przyszedł na ten świat jako ktoś absolutnie wyjątkowy. Przed nim i po nim rodzili się wielcy filozofowie, wielcy uczeni, wielcy artyści, wielcy wodzowie, królowie, cesarze, ale od żadnego z nich świat nie rozpoczął nowej ery. Tę nową erę świat rozpoczął od przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, tą ziemią, to cywilizowano, panował nad tą ziemią cywilizowano, panował wszechwładny Rzym. Czym był starożytny Rzym? Wybitny pisarz rosyjski Borys Pasternak w swojej pięknej książce Doktor Żiwago, za którą otrzymał Nagrodę Nobla, tak charakteryzował starożytny Rzym. Mówił, Rzym był rynkiem starzyzny, na którym cisnęły się podbite narody i zapożyczeni bogowie. Był państwem kontrastów, w którym niewypowiedzialne bogactwo mieszało się z niewypowiedzialną nędzą, w którym rządzili niepiśmienni cesarze, a jednocześnie feudałowie rzymscy zażynali wykształconych niewolników, by ich ciałami karmić karpie w stawach. Był państwem niesłychanego poniżenia człowieka, niewolnika, kobiety, dziecka. I oto pewnego dnia, pisze Borys Pasternak, między te niesmaczne zwały marmuru i złota, między tę nędzę ludzką, między tę pychę władców ówczesnych wszedł ktoś nowy, nieznany, świadomie prowincjonalny. Wszedł pasterz z owieczką na ramionach. Wszedł ten, którego imię wspominane jest wdzięcznie we wszystkich kołysankach matek i we wszystkich galeriach obrazów świata. I zapytał ludzi, czy chcecie zacząć i żyć inaczej? Czy chcecie odrzucić nienawiść? Czy chcecie odrzucić chciwość? Czy chcecie przebaczyć bliźnim, którzy was skrzywdzili? czy chcecie żyć miłością, miłością do Boga i bliźniego. I narody poszły za tym wezwaniem, poszły na tysiąclecia. I tam, gdzie przyszła nauka Chrystusowa, tam się ogromnie wiele zmieniało. Tam ludzie potrafili wybaczyć sobie największe krzywdy. Tam miliony małżonków dochowywały sobie wierności. Tam z miłości do człowieka biednego, chorego, sponiewieranego budowano szpitale, ochronki, sierocińce. Tam dla człowieka niewykształconego, prostego budowano szkoły i uniwersytety. Tam budowano i zbudowano to, co my nazywamy cywilizacją euroatlantycką. Cywilizacją, która opiera się przede wszystkim na Ewangelii, a także wykorzystuje co dobre z innych cywilizacji. Wykorzystuje naukę i filozofię grecką, wykorzystuje prawo rzymskie, wykorzystuje wielkie osiągnięcia krajów Bliskiego Wschodu, starożytnych narodów Wschodu. Ewangelia była cementem, który dzięki przykazaniu miłości cementował to wszystko, cementował narody, wskazywał ludziom, jak żyć, by siebie nie skrzywdzić i innych nie krzywdzić. Wskazywał na Boże przykazania, na dekalog, który jest czymś w rodzaju przepisów ruchu drogowego. Nikt nie kwestionuje potrzeby istnienia przepisów ruchu drogowego, bo każdy wie, żebyśmy się powybijali na tych drogach, gdyby nie było takiego prawa. Pan Bóg znał dobrze naszą słabo skażoną grzechem pierworodnym ludzką naturę i dlatego zostawił nam dekalog, Boże przykazania. Wskazywał, jak żyć, żeby nie zniszczyć swojego życia i nie zniszczyć życia innych. I zostawił nam także przykazanie miłości, które wyróżnia chrześcijaństwo ze wszystkich innych religii świata. Ponieważ głosi miłość czynno, nie tylko bierno, nie krzywdź, ale czynno, masz obowiązek pomagać, masz obowiązek współczuć, masz obowiązek życzyć dobrze nawet twojemu największemu wrogowi, który cię sponiewierał, który cię zniszczył, który cię oczernił. Gdybyśmy tak zastanowili się nad złem, które dzieje się w ludzkich rodzinach, także polskich rodzinach, nad to rozpaczą, której ulegają niezliczone kobiety i mężczyźni, i dzieci, i młodzież, o czym często w ogóle nie pamiętamy, bo ta rozpacz kryje się w ukryciu, jest często zupełnie niewidzialna. Gdybyśmy się zastanowili nad przyczynami tego zła, które dręczy tak wielu ludzi, doszlibyśmy do przekonania, że w większości wypadków, może w 90%, to zło płynie stąd, że ktoś złamał jakieś Boże przykazanie. Że zamiast Pana Boga czci pieniądz, rozpustę, rozrywkę. Że kogoś zabił, albo pobił, albo zabija sam siebie narkotykami czy alkoholem. Że nie uszanował rodziców, sponiewierał ich, nie troszczy się o nich. Że zdradził małżonkę, czy małżonka opuścił dzieci, bo szuka tak zwanej miłości i krzyczy na cały głos ustami wielu aktorek, aktorów, piosenkarzy i innych. Krzyczy, mam prawo do szczęścia. Nie masz prawa do szczęścia, tak zwanego szczęścia, jeśli za nim I do łzy idzie rozpacz ludzi, których skrzywdziłeś. Albo ktoś kogoś oczernił, obmówił, zrobił krzywdę, bo językiem można uczynić krzywdę taką samą, może jeszcze większą niż sztyletem. Że ktoś komuś zabrał co najświętsze, co najważniejsze, co najlepsze. Że ktoś nie potrafi opanować swojej nienawiści, chęci zemsty. Szuka tylko okazji, mimo że jest chrześcijaninem. Mimo że mówi codziennie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie jest w stanie przebaczyć. Nie jest w stanie, bo to jest niesłychanie trudne. Stąd biorą się nieszczęścia, bierze się zło. A to wszystko jest u podstaw cywilizacji euroatlantyckiej, która w wielu wypadkach już odeszła od Boga. Ale jeszcze te zachowania moralne, ale jeszcze te przepisy etyczne najwspanialszej na świecie etyki katolickiej jeszcze jakoś podskórnie funkcjonują. Te wszystkie wartości, o których mówią parlamenty, o których mówią konstytucje, one w gruncie rzeczy bazują gdzieś na etyce katolickiej. Musimy zwracać się o pomoc w wielkiej modlitwie, gorącej modlitwie do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Przyszedł na świat jako zupełnie nieznany. Urodził się w Betlejem. Nie chcieli go przyjąć ani ten gospodarz, do którego zwróciła się święta rodzina z prośbą o nocleg. Chciał go zamordować Herod. Zamordowali go w końcu faryzeusze i saduceusze rękami Rzymian. Urodził się w Nazaret, bardzo prowincjonalnej wsi. Pracował tam 30 lat jako cieśla. Potem przez 3 lata głosił swoją naukę. Nie ukończył żadnego uniwersytetu. Nie napisał żadnej książki. Nie odbył żadnej dłuższej niż 300 kilometrów podróży. Nie miał żadnych wpływów, żadnego poparcia społecznego. Nie miał żadnego bogactwa, żadnej władzy, żadnej armii. Zamordowano go, ukrzyżowano. Zmartwychwstał. Mimo że tak niewiele po ludzku znaczył, on stał się centralną postacią całego świata. Centralną postacią, która zmieniła świat swoją rewolucją. Rewolucją, w której nie przelewano cudzej krwi. Rewolucją, w której krew przelał Zbawiciel. I to ciągle trwa. Chrystus wszedł w naszą historię, w historię ludzkości. Wszedł i nie wyszedł z niej, tak jak inni wielcy, którzy coś tam uczynili, stali się sławni, ale po ich śmierci wszystko zgasło. Chrystus wszedł w historię ludzkości i każdego z nas. A cóż to jest historia każdego z nas? Składa się ona z różnych osiągnięć, radości, z różnych satysfakcji, ale w jeszcze większej mierze z różnych kłopotów, cierpień, chorób, lęku przed śmiercią. Chrystus wszedł w historię każdego z nas i został w niej. Chrystus został w Eucharystii jako żywy, prawdziwy Bóg. Został w Piśmie Świętym, głoszonym w Ewangelii, głoszonym całemu światu. I został w drugim człowieku, w człowieku potrzebującym, w człowieku cierpiącym, w człowieku samotnym, I z takimi ludźmi się on utożsamia. W swojej scenie sądu ostatecznego, który odmalował na kartach Ewangelii świętego Mateusza, mówi bardzo wyraźnie: idźcie do Królestwa Niebieskiego, bo byłem nagi, odzialiście mnie, spragniony, daliście mi pić, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem opuszczony, sponiewierany, pomogliście mi, dlatego pójdźcie do Królestwa Niebieskiego. A do innych powie: idźcie precz w ogień wieczny, bo byłem nagi, nie odzialiście mnie, chory, nie odwiedziliście mnie, nie pomogliście mi, spragniony, głodny, nie nasyciliście mnie, idźcie precz w ogień wieczny. A oni zapytają: kim? Kiedy do nas przyszedłeś? Kiedy się zwracałeś o pomoc? A Chrystus powie: ja byłem w bliźnich waszych, w każdym z potrzebujących bliźnich waszych. I odtrącając bliźniego, chociaż mogliście mu pomóc, czasem dobrym słowem, czasem kawałkiem chleba, czasem wsparciem moralnym, wyście to odrzucili, powiedzieliście: mnie nie moja sprawa, ja mam swoje sprawy. Dlatego idźcie precz w ogień wieczny. Pan Jezus nie mówi: za to, że byłeś łotrem, bandyto, złodziejem, zabójco, idź precz w ogień wieczny, bo to jest oczywiste i nie ma o czym co mówić. Jeśli tacy ludzie się nie nawrócą, na pewno tak będzie. Mówi: mogłeś coś dobrego uczynić, mogłeś okazać miłość bliźniemu, a nie chciałeś. Dlatego odejdź ode mnie. Kochani, to jest wielkie zobowiązanie. Chrystus domaga się od nas postawy. Domaga się od nas tego, byśmy byli Jego rękami na tym świecie. Byśmy byli Jego ustami, które głoszą dobro. Byśmy byli stróżami Jego Ewangelii, tej świętej wiary, która jest u podstaw naszej euroatlantyckiej cywilizacji. Ktoś z nas może powiedzieć: a cóż ja mogę zrobić? Ja biedny, czasami stary człowiek, ja staruszka, cóż ja mogę zrobić w tym olbrzymim, pełnym samowoli moralnej świecie? Możesz, bo modlitwa ma moc. Absolutno. Możesz się modlić. Możesz wspierać to, co dobre. Możesz wspierać Radio Maria, telewizję Trwam. Możesz czasem pisać protesty. Możesz do władz, jeśli dokonują czegoś złego, jeśli ustanawiają podłe, niezgodne z prawem Bożym i z prawem naturalnym prawa. Możesz. I ciągle pamiętajmy, róbmy wszystko, byśmy my i inni nie byli tymi gospodarzami z Betlejem, którzy odmówili Chrystusowi miejsca. Byśmy nie byli Herodami, którzy zabijają nienarodzone dzieci, którzy poniewierają ludźmi, którzy niszczą ich moralnie, którzy szydzą z wiary, szydzą bez przerwy, szczują na różnych ludzi, a szczególnie na Kościół, na biskupów, na kapłanów. Byśmy byli solidarni w dobru, wtedy na pewno wszystko przezwyciężymy. Amen. Powstańmy wszyscy, złożymy wyznanie.